biorą w niej udział dwie strony, strona propozycji i strona opozycji. Strona propozycji to ta strona, która prezentuje pewną tezę i w następnej kolejności broni tej tezy. Natomiast strona opozycji to jest strona, która neguje tę tezę, prezentuje swoje poglądy, no i oczywiście broni tych poglądów i następuje w określonym układzie wymian zdań, zadawanie pytań, no i prezentowanie swoich poglądów. U nas stroną propozycji jest ten stolik, czyli Daniel Kuryga i Benjamin Swoboda. Stroną opozycji jest Daniel Kaleta i Piotr Krajca. Tezą, która została postawiona, jest Jezus jest jedyną ofiarą za grzech. I to jest stanowisko, które będzie prezentowane przez stronę A, stronę propozycji. Natomiast strona B, strona opozycji, prezentuje stanowisko, że Jezus nie jest jedyną ofiarą za grzech i że w tej ofierze również ma udział Kościół. Debatę będziemy mieć bardzo taką uporządkowaną i ustrukturyzowaną. Pierwsza część to jest to, co w tej chwili ja robię, czyli opowiadam, na czym to polega. Do tego dołożę jeszcze króciutki taki rys oparty na zapisach Starego Testamentu, żebyśmy wiedzieli, co to jest ofiara za grzech, żebyśmy sobie troszkę przypomnieli. Następnie będzie 15 minut czasu przeznaczonych dla strony propozycji, która zaprezentuje swój pogląd, swoją argumentację. Po upływie tych 15 minut będzie czas, znowu 15 minut dla strony przeciwnej, którzy zaproponują, przedstawią swój pogląd, jego argumentację. Następnie nastąpi blok zadawania sobie wzajemnych pytań. Każda ze stron będzie miała takie dwie porcje po 6 minut. One będą na przemian następowały. I strona B, wykorzystując swoje 6 minut, będzie przepytywała stronę A. Jak upłynie 6 minut, będzie zmiana. I tak aż do wykorzystania tych 4 bloków. Następnie, po wykorzystaniu tych 6-minutowych porcji czasu, będzie czas na pewne podsumowanie swojego stanowiska, swoich wypowiedzi, argumentów, kontrargumentów i znowu będzie czas, tym razem krótszy, po 10 minut dla strony A i dla strony B. I na tym nasza pierwsza część debaty, czyli to poranne nabożeństwo, się zakończy. Mamy to rozliczone na około 30 minut, dlatego tak nam zależy, żeby to sprawnie, no bo czas płynie szybko, nie mamy go zbyt wiele, a potrzebujemy, żeby go dobrze wykorzystać. Po tej pierwszej części każdy z Was będzie mógł zadać pytanie. I jeśli macie jakieś pytania, obojętnie, czy do strony A, czy do strony B, czy do obydwu stron, to przekażcie te pytania do mnie. Zapiszemy je i będziemy je wykorzystywać w części wieczornej, ponieważ część wieczorna będzie poświęcona właśnie na to, żeby strony odpowiedziały na te pytania, które zostaną zadane. Co więcej, w tej części wieczornej będziecie również mogli wyrazić swoje stanowisko. Także jeśli ktoś z Was po tej pierwszej części nabierze jakiś zdecydowanych poglądów, albo z czymś się będzie zdecydowanie nie zgadzał, będzie chciał skomentować, no również proszę, żeby się zgłosił do mnie, także żeby mógł udzielić głosu w tej części wieczornej. Na to będziemy mieć również przeznaczone, określone porcje czasu. Ale o nich powiem wieczorem, tak żeby teraz już mogliśmy przejść do następnej części. Ponieważ czas szybciutko mija, ja już 5 minut praktycznie złożyłem, to muszę się w 5 minutach ekspresowo zmieścić z przedstawieniem Wam tej takiej podbudowy teoretycznej, troszeczkę, żeby sobie przypomnieć. Kiedy mówimy o ofierze za grzech, no to mamy na uwadze pojęcie ofiar. Ono dla nas jest o tyle może nieszczęśliwe, że w słowie polskim mamy jeden termin, który nam określa ofiarę. I no, czasami nam to, albo bardzo często sprawia nam to kłopot, żeby precyzyjnie powiedzieć, o czym polski przekład Biblii akurat w tym momencie mówi. W hebrajskiej Biblii jest tych słów chyba kilkanaście. No i bardzo trzeba uważnie czytać kontekst i zastanowić się nad tym, co akurat w danym, o czym akurat w danym miejscu jest mówione. To, że się nie da przetłumaczyć, powiedzmy, wszystkiego na, dobrze na, tym jednym słowem, to taki przykład mamy chociażby w liście do Żydów, tam w 10 rozdziale, wersety 5 i 6, tłumacze użyli kilku słów, żeby dobrze właśnie zaprezentować te różnorodne rodzaje ofiar, które są w Biblii opisywane. Tam jest mowa o ofierze, o ofiarcie, o całopaleniu i o ofierze właśnie za grzech. Przechodząc do ofiary za grzech. Ofiara za grzech miała różnorodny wymiar w zależności od tego, kogo dotyczyła. Ponieważ tak, kapłan ofiarował inną ofiarę za grzech, za lud była inna ofiara ofiarowana, a jak ktoś był bardziej albo mniej zamożny, bardziej ubogi, to te ofiary były inne. Za kapłana, za grzech kapłana był ofiarowany cielec, za zgromadzenie Izraelitów był ofiarowany cielec, jak jest w jednym miejscu opisane w III Księdze Mojżeszowej, lub kozioł, jak jest w innym miejscu opisane. Za przywódcę, za księcia ludu był ofiarowany kozioł. Za zwykłego Izraelitę była ofiarowana koza lub owca. Za grzech ubogiego mogła być złożona para synogarnic albo gołębi. A jak ktoś już był bardzo ubogi, to składał jedną dziesiątą etymonu. I to były, powiedzmy, takie zwyczajne ofiary. Oprócz tego były jeszcze ofiary specjalne, ofiary dnia pojednania. Pytanie, za jakie grzechy te ofiary były składane? Jakby tak czytać pobieżnie zapisy, w których jest mowa o ofierze za grzech, można by pomyśleć, że za wszystkie grzechy. No na pewno tak nie było, ponieważ za zabójstwo na przykład nie było żadnej ofiary. Nawet za nieumyślne to też nie było ofiary, było takie rozwiązanie w postaci miasta ucieczki. Na pewno możemy powiedzieć, że ofiary za grzech były za grzechy nieświadome i takie nieumyślne, mimowolne. Jakie to były rodzaje grzechów? No na pewno były to zanieczystości, za wyjątkiem może zmazania się nad umarłym, bo tam była inna ofiara, i za składanie fałszywego świadectwa. No bo w przypadku akurat tych rzeczy można było de facto na najłatwiej popełnić grzech nieświadomie, czyli coś źle powiedzieć, mając nawet dobre intencje, nie będąc świadomym, że się źle coś zrobiło. Czy można było się zanieczyścić również w sposób nieświadomy, wsiadając na krześle, na którym siedziała niewiasta, która była nieczystą, no już człowiek stawał się nieczysty. Jak to odkrył, no to był zobowiązany się oczyścić. I do tego między innymi służyły ofiary za grzech. Kiedy składano takie ofiary? No, można się łatwo domyślić, że wtedy, kiedy była potrzeba. Jeśli ktoś odkrył, że popełnił grzech w sposób nieświadomy, mimowolny, no to mógł ten grzech oczyścić, składając odpowiednią ofiarę, o której wcześniej mówiłem. No i dlatego możemy powiedzieć, że te ofiary były składane każdodziennie, być może nawet no, w dużych ilościach, w zależności od tego, jak tam ktoś oceniał swoją postawę i jaki miał stosunek do prawa zapisanego w Księgach Mojżeszowych. Oprócz tego wspomniałem jeszcze o ofiarach Dnia Pojednania. I to są bardzo specyficzne ofiary. One się różniły od tych ofiar, o których wcześniej mówiłem. Po pierwsze dlatego, że z ofiarami nie wchodzono, z krwią ofiar nie wchodzono za wyjątkiem właśnie ofiar Dnia Pojednania do miejsca najświętszego. Ofiary za grzech, za lud i za kapłana, tam wchodzono do miejsca świętego, gdzie było kropione krwią przed zasłoną, a potem krew, pomazywane były jeszcze rogi ołtarza kadzenia, a krew była wylewana u ołtarza całopalenia. Natomiast w przypadku Dnia Pojednania z krwią kapłan, z krwią cielca i z krwią kozła kapłan wchodził do miska najświętszego. I jeszcze różnica taka pomiędzy tymi ofiarami, to to, że tu były w zasadzie, można powiedzieć, jakoby trzy ofiary, czyli ofiara z cielca, który był zabijany, ofiara z kozła, który był zabijany i ofiara z kozła, który był wypuszczany. I to w zasadzie tak w telegraficznym skrócie myślę, że pozwoliło nam sobie odświeżyć, przypomnieć taką podstawową wiedzę dotyczącą ofiar za grzech. No i nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do tej już zasadniczej części debaty, czyli do prezentacji stanowiska stron propozycji, że Jezus jest jedyną ofiarą za grzech. I proszę stronę Daniela o zajęcie stanowiska.
Dziękuję. Przede wszystkim w imieniu całego zespołu chciałbym podziękować Danielowi Kakińcy jako przewodniczącemu, także szanownym oponentom i całej widowni słuchającej, bo bez was debata nie miałaby sensu. Jesteście bardzo ważnym elementem tego przedsięwzięcia. Śmierć Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie jest opisana przy pomocy wielu słów. Okup, odkupienie, zbawienie, usprawiedliwienie, pojednanie. I w mniej bezpośredni sposób także ofiara za grzech. Zanim jednak zaproszę was do przeczytania kilku wersetów, które naszym zdaniem nie pozostawiają cienia wątpliwości do tego, że Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą za grzech, chciałbym, żebyśmy wszyscy pomyśleli o jednej rzeczy, jak ważna jest metodologia badania Słowa Bożego. Zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na jedną regułę. Z braku mojej znajomości tej nomenklatury nazwijmy ją w ten sposób. Rozróżnianie stopni bezpośredniości. Różne wersety odczytujemy w różny sposób. Musimy pamiętać o tym, że są pewne wersety, które mówią do nas o czymś wprost. Jednym zdaniem lub jedno bardzo proste zdanie złożone. Inne wersety, na podstawie innych wersetów, czytamy w nim przesłanki, cienie, obrazy, inne jeszcze inspirują nas do kreatywnego myślenia, czasami do spekulacji. Ofiara za grzech. Słowa te mają szczególne znaczenie w dyskursie chrześcijańskim, ale w naszej społeczności badawczej są wyjątkowe. Chciałbym zapytać, czy na tej sali jest teraz w tej chwili ktoś, kto nie słyszał o książce pod tytułem Cienie przybytku lepszych ofiar. Czy jest ktoś taki? Tak myślałem. Większość z nas zawdzięcza właśnie tej książce poziom wiedzy na temat ofiary za grzech, dnia pojednania, dzięki materiałowi zawartemu w tej książce. Oczywiście termin i ten jest bardzo powszechnie używany w całym Piśmie Świętym, ale zdecydowana większość wystąpień ofiar za grzech jest w Starym Testamencie. Zaskakujący jest brak tego terminu ofiara za grzech w Nowym Testamencie. De facto są tylko, w zależności od tłumaczenia, z jakiego korzystamy, jest tylko kilka wersetów, gdzie jest zwrot ofiara za grzech w Nowym Testamencie. Wszystkie one występują w Księdze do Hebrajczyków. Z braku czasu przelecę bardzo szybko, akcentując niektóre rzeczy. Hebrajczyków 5.1 jest mowa o kapłanie, aby ofiarował dalej ofiary za grzech. Hebrajczyków 10.16, gdzie jest mowa o 10.16-18, jeżeli macie ochotę zapisywać albo śledzić, to głównie będziemy czytali wersety z Hebrajczyków w roku 10 rozdział. Przez jakiś czas później postaram się przerzucić trochę dalej. 10 rozdział 18 wiersz. A gdzie jest odpuszczenie ich, jest już ci więcej ofiary nie potrzeba za grzech. Hebrajczyków 10:26. A bowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzech. Interesujące jest to, przeczytałem trzy wersety, w żadnym z tych wersetów, na podstawie żadnego z tych wersetów nie jesteśmy wyciągnąć wniosku, że Chrystus jest ofiarą za grzech. Musimy przejść do następnego etapu i znaleźć szerszy kontekst. Najbliższym, moim zdaniem, miejscem, gdzie bezpośrednio możemy wyciągnąć wniosek, że Chrystus jest ofiarą za grzech, jest grupa wersetów Hebrajczyków 9 rozdział, 24 do 28. Przeczytam tylko 28, aczkolwiek cała ta grupa wersetów jest bardzo istotna. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy oczekują go w uzbawieniu. I to jest wszystko. Gdzie w jednym wersecie występuje Chrystus i ofiara za grzech, nie mam wątpliwości co do tego, że to On jest tą ofiarą za grzech. Pomimo jednak tak śladowej ilości wystąpień, chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że nikt z nas nie ma wątpliwości do tego, że Chrystus jest ofiarą za grzech. Na podstawie kontekstu, szerszego kontekstu, zwłaszcza listu do Hebrajczyków. Przeczytajmy, przejdźmy kolejno przez te wersety, które są istotne w naszym argumencie. Przedtem jednak, zanim będziemy śledzili te wersety, chciałbym zwrócić jedną uwagę, żeby każdy z nas w naszym umysłach sobie zadał pytanie. Trzy pytania. Kto, za kogo i kiedy? Jeszcze raz. Kto, za kogo i kiedy? Nasza strona twierdzi Chrystus. Za kogo? Za wszystkich. Także nas. Kiedy? W przeszłości. Z punktu widzenia nawet tych, którzy pisali listy, to wydarzyło się w przeszłości. Przejdźmy w związku z tym do przeczytania powyższych wersetów. Do Hebrajczyków 7:27. Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej ze swojej grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie, bo to czynił raz samego siebie ofiarowawszy. Cały zestaw, cztery wersety z Hebrajczyków, 9 rozdział od 11 do 14. Ale Chrystus, przyszedłszy, najwyższy kapłan, przyszły w dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie rekonstruowany, to nie jest z tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazł się wieczne odkupienie. Albowiem jeśli krew wołów i kozłów i pokrew jarowicy pokrapiający, splogawione poświęceniem ku oczyszczeniu ciała, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa oczyści sumienie waszych uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Pewien skrót, który merytorycznie nie ma większego znaczenia dla nas. Do Żydów. 10 rozdział 10, od 10 do 14. Przeczytajmy. Przez którą wolą jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. A wszelki kapłan stoi na każdy dzień służbę Bożą oprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Lecz ten, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi po prawicy Bożej. Na koniec oczekując, aby położeni byli przyjaciele Jego podnóżkiem lub Jego, albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Odświeżmy nasze pytania. Kto, za kogo i kiedy? Powyżej przeczytane wersety odpowiadają nam dosyć dokładnie. Chrystus za wszystkich w przeszłości. Co się już stało? Przeczytajmy też niektóre wersety, które możemy zacytować. sięgając poza bezpośredni kontekst listu do Hebrajczyków. Myślę, że jest bardzo wiele cytatów. Z braku czasu poświęcimy naszą uwagę tylko kilku i proszę Was, żebyście zwrócili uwagę na przykład taki werset. Rzymian, 5 rozdział, 9 werset. Ja zaraz będę czytał. Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni, będąc krwią Jego, zachowani będziemy przez Niego od gniewu. Usprawiedliwieni będąc krwią Jego. Czas przeszedł. Ale nie jako... Przepraszam. Następny werset. Rzymian 5:15. Ale nie jako upadek, tak i dar z łaski, albowiem jeśli przez upadek jednego wiele pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich opływała. Pozostajemy w tym samym rozdziale, Rzymian 5, 18, powiedzmy 19. Przecież wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszedł, przyszła wina w potępieniu, tak też przez jednego sprawiedliwego na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się stało grzesznymi, tak też posłuszeństwo jednego człowieka, przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele stało się sprawiedliwymi. Wróćmy jeszcze do Rzymian 3, rozdział 24 werset. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Przepraszam, przeskoczyłem coś. To był pierwszy list Piotra, 3:18. Wróćmy do Rzymian 3:24. Aby wam się sprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. I ponownie jeszcze raz znany list 1 Piotra 3:18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Chrystus raz za grzechy cierpiał. No i powszechnie znany nam choćby werset z pierwszego listu Jana 2:2. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko nasze, ale za grzechy całego świata. Powyższe wersety, zwłaszcza tak druga grupa wersetów, którą zacytowałem, pomijają zwrot ofiara za grzech, ale mają bardzo wiele merytorycznych cech wspólnych z wersetami, które przeczytaliśmy wcześniej. Tak samo odpowiadają na pytanie, kto, za kogo i kiedy. Myślę, że świadectwo tego, co przeczytaliśmy, pamiętając o bezpośredniości słowa, które do nas powinno mówić, odpowie nam na to pytanie. Czy rzeczywiście Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą za grzech? Takie jest nasze stanowisko i wydaje mi się, że także musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Pismo Święte, które było pisane z myślą o wszystkich tych, za których została wylana krew Chrystusowa, którzy wszyscy są odkupieni poprzez Jego śmierć, było napisane w taki sposób, że każdy z nas, każdy człowiek na ziemi, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, stopień inteligencji, mógł zrozumieć ten bardzo prosty koncept. I myślę, że ta myśl jest dla nas bardzo klarowna. Bo z prostoty płynie piękno i moc ewangelicznego przesłania.
Dziękujemy. Stronie A. I teraz poproszę stronę opozycji, czyli Daniel i Piotr, o przedstawienie swojego stanowiska.
Ja zacznę. My podzieliliśmy nasze wystąpienia w dwie części. Jedna będzie opierała się bardziej na rozumowaniu logicznym, druga na interpretacji wersetów, czy przytoczeniu wersetów. Ja przedstawię tą pierwszą część, dlatego jeśli będę więcej mówił o logicznych pewnych konstrukcjach, to nie martwcie się, Piotr uzupełni tą pozostałą część. Też na początku debaty, podobnie jak Daniel, podziękował wszystkim. Ja bym chciał jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, która może nie była powiedziana. W tej debacie, jak w każdej rozmowie biblijnej, nie chodzi o zwycięstwo. Nie chodzi o to, żeby zwyciężyła strona A czy B, żeby ten czy inny człowiek miał rację, tylko o to, żeby triumfowała prawda Boża, żebyśmy rozumieli lepiej to, co Chrystus chciał nam powiedzieć. Myślę, że to jest oczywiste dla wszystkich, ale warto to powiedzieć. Mówiąc o udziale Kościoła w ofierze za grzech, bo takie jest nasze stanowisko, odwołujemy się do pewnego obrazu Starego Testamentu. To nie jest debata ogólna na temat, kim jest Chrystus, jaką rolę dla nas odegrał, kim jest Kościół, tylko chcemy skomentować, wykorzystać jeden obraz biblijny pochodzący ze Starego Testamentu do zrozumieć jego zastosowanie, jego funkcję pomocną nam w zrozumieniu roli Jezusa niewątpliwie i naszej roli i przede wszystkim pokonania grzechu. Ofiara za grzech służyła temu, żeby kiedyś ostatecznie ludzie zrozumieli, co jest grzechem i tego grzechu się pozbyli, pobudowali i naprawili się. Taki był cel tej konstrukcji. Pojęcie ofiary za grzech występuje w Nowym Testamencie bardzo rzadko. To już zostało to określone. Jest to jeden ze sposobów opisu tego, co zrobił Jezus i w naszym przekonaniu tego, co również robi Kościół. Chcąc jednak się niepoważnie zająć, nie można bazować jedynie na Nowym Testamencie. Ze względu, po pierwsze, na nieliczność tych zmianek, po drugie, że autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do ich wiedzy Starego Testamentu. Dlatego wiedzę na temat ofiary za grzech, jej funkcji symbolicznej również, trzeba czerpać ze Starego Testamentu. Może części krytycznej do wystąpienia strony proponującej zawrzemy właśnie ten element, którego zupełnie brakuje w tej debacie, ale chcemy go uzupełnić. Niech triumfuje prawda Boża. Koncepcja ofiary za grzech, jeżeli przypomnijmy sobie to, co powiedział Daniel tutaj przed chwilą, prezentuje nam ogromną różnorodność tych ofiar. To nie jest jedna ofiara. To nie jest jeden typ ofiary. To nie jest jedno, tam są co najmniej cztery rodzaje zwierząt plus mąka, która może służyć jako ofiara. Jest zróżnicowana ta ofiara nie ze względu na ciężar przewinienia, trzeba to zwrócić uwagę, a więc nie jest tak, Daniel już powiedział, pewne grzechy w ogóle są wyłączone, ale wśród tych grzechów, które nie są wyłączone, ktoś by powiedział na przykład skalanie się, czy również kradzież, bo ja włączyłbym do tych ofiar zadośćuczynienia również ofiarę za występek, którą Daniel w swoim drugim wystąpieniu tracę czasu, to zapewne pominął, ale jest tam również możliwość oczyszczenia się od grzechu nieświadomej kradzieży. No, kradzież miliona złotych, ktoś powiedział, a kradzież 20 złotych, jeśli ofiara nie jest zróżnicowana, tylko tyle na razie powiem. Ta ofiara nie jest zróżnicowana, zawsze była taka sama. Jest zróżnicowanie ze względu na charakter tego grzechu, ze względu na osobę, która popełnia ten grzech, a więc w zależności od tego, od jego, jej pozycji i również zamożności, co Daniel powiedział. Były to ofiary różne i było ich bardzo wiele. I jeszcze jedna rzecz, którą trzeba koniecznie podkreślić przy ofierze za grzech, że ofiara za grzech to nie tylko zabicie tej ofiary, ale także pewien określony obrządek sprawowania tej ofiary. Ofiara była zabijana, następnie było coś robione z krwią i z ciałem tej ofiary. Więc jest pewien proces. I naszym zdaniem wszystkie te elementy wynikające z nauki Starego Testamentu, nie mamy oczywiście czasu, żeby je prezentować, ja tylko przywołuję, odwołuję się do nich, tak jak apostoł Paweł odwołał się w liście do Hebrajczyków do wiedzy, jaką Hebrajczycy mieli. Ludzie mówiący, czytający po hebrajsku mieli o Starym Testamencie i my tą wiedzę, jeśli chcemy się zabrać za ten temat, musimy tą wiedzę uzupełnić. Jeżeli nie mamy, nie mamy prawa wypowiedzieć się w ogóle na temat udziału lub nieudziału Chrystusa, dlatego że apostoł Paweł odwołuje się do tej wiedzy. I wszystkie te elementy, one sugerują naszym zdaniem takie rozwiązanie, że ofiara za grzech nie była grzywną za wystąpienie grzechu, nie była mandatem. Tak jak popełniałem pewne wykroczenie drogowe, w zależności od ciężaru tego wykroczenia płacimy większy lub mniejszy mandat, czy w zależności od rodzaju przestępstwa ponosimy większą lub mniejszą karę więzienia, czy grzywny, czy jakieś inne. Funkcja ofiary za grzech taką nie była. To nie była forma opłaty za popełniony grzech, ale to była funkcja dydaktyczna, funkcja edukacyjna, funkcja polegająca na wspomaganiu pokuty grzesznika. Jest podkreślone w kilku miejscach, jedno może z nich przytoczę, z piątej księgi Mojżeszowej, z trzeciej księgi Mojżeszowej, muszę znaleźć ten werset. Trzecia księga Mojżeszowa, piąty rozdział, piąty i szósty werset. Będąc wtedy winien jednej z rzeczy tych, wyzna grzech swój i przywiedzie ofiarę za winę swoją Panu, za grzech swój, którym zgrzeszył, samicę i oczyści go kapłan. Wyznanie grzechu było istotnym elementem złożenia ofiary za grzech. Chodziło tak naprawdę o pokutę. Pan Bóg mówi, wcale nie znamy te wersety. Mam zwierząt pełno na wszystkich głowach, nie potrzebuję waszych ofiar. To, o co mi chodzi o wasze serce skruszone. Ofiara była jedynie wyrazem. Ona wspomagała proces pokuty człowieka, spełniała właśnie taki edukacyjny charakter. I teraz dochodząc do ofiary Jezusa, gdyby ofiara za grzech miała wskazywać na jedyną ofiarę Jezusa, to mamy oczywisty problem, w jakim sensie, to myślę, że to nasza strona proponująca uzupełni tę wypowiedź w tym zakresie, dlaczego jest tak zróżnicowana ofiara za grzech w Starym Testamencie? Dlaczego są różne i dlaczego jest w taki sposób zróżnicowana? Co należy zrobić z tym etapem właśnie ofiarowania krwi, ofiarowania ciała, nie tylko zabicia ofiary? To wszystko skłania nas do takiego wniosku, że oczywiście Jezus, nie przeczemy temu, jest pierwszą, najważniejszą i najistotniejszą ofiarą za grzechy. Nie ma dzisiaj innej ofiary za grzechy. Nie ma innej krwi pojednania z dzisiaj tylko krew Jezusa. Natomiast funkcja tej krwi, tej Jego śmierci polega nie na tym, że zapłacił On, że stanowi ona grzywnę, że stanowi ona mandat za grzechy ludzi, które my popełniamy, ale skłania nas do pokuty, skłania nas do uznania, że jesteśmy grzeszni i musimy wkroczyć na drogę naprawy taką, jaką Jezus proponował. I rozumiemy, że w tej funkcji Jezusa może wspierać również Kościół. I jest to opisane w bardzo wielu miejscach, które mówią o cierpieniu. Jezus cierpiał nie za swoje własne grzechy, to jest oczywiste. Po części cierpiał dla własnego udoskonalenia, to wiemy, ale wiele wersetów było wskazanych. Jezus cierpiał za grzechy świata. Cierpiał za grzechy grzeszników. Za kogoś. Jeżeli mamy wiele wersetów, które mówią o tym, że jeśli z Nim cierpimy, tam jest użyte słowo sympatheo, paschein ogólnie jest cierpieć, współcierpimy, jeśli z Nim umieramy. Gdzie apostoł Paweł przy tym podkreśla, myślę, że warto te słowa przeczytać w szerszym kontekście, pierwszego, drugiego listu do Tymoteusza, w której cierpię złe, mówi apostoł Paweł sobie, przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby oni zbawienia dostąpili, które jest w Jezusie Chrystusie z chwałą wieczną. Wierna jest to mowa, albowiem jeśli my z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy z Nim, też królować będziemy. Powołując się na zasadę współcierpienia z Jezusem, mówi o własnym cierpieniu, mówi o cierpieniu dla czyjegoś zbawienia. Piotr wymieni jeszcze pozostałe wersety. Idea współcierpienia z Chrystusem, idea współumierania z Chrystusem prowadzi nas do wniosku, że ofiara za grzech to nie tylko ofiara Jezusa, ale także ofiara tych, którzy są Jego naśladowcami, bo jeśli z Nim cierpimy, to dlaczego miałaby funkcja tego cierpienia być tylko dla naszego udoskonalenia, czy tylko dla wyćwiczenia sobie posłuszeństwa, skoro cierpienie Jezusa było również dla wspomagania edukacji innych ludzi. Jeżeli ktoś cierpi, to ktoś to cierpienie wywołuje. Jeśli zrozumie, że wywołał to cierpienie, to pomoże mu to odnowić się na drodze pokoju.
Ja chciałem powiedzieć, że my nie poruszamy tu, tak jak nasz przedmówca powiedział, innych aspektów ofiary, tego, co zrobił Pan Jezus, okupu, odkupienia, obłagania. Mówimy tylko o ofiarze za grzech. Są wersety, tak było powiedziane, które mówią o tym wprost. Są wersety, które mówią wprost o tym, że Kościół miał udział, ma w tym udział. Mamy ołtarz, którego list do Hebrajczyków 13:10. Mamy ołtarz, którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą. Albowiem bydlo, których krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, za bramą ucierpiał. Wynijdźmy tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Jest mowa, że Chrystus cierpiał i my mamy wyjść do Niego za obóz, a za obozem, jak znamy Stary Testament, palone były ofiary za grzech. W związku z tym wnioskujemy z tego wersetu wprost, że my mamy również udział w ofierze za grzech poprzez cierpienie. Inne wersety to werset pierwszy list do Kolosa 1:24. Kolosa, który się teraz raduje w dolegliwościach moich dla was i dopełna ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało, które jest Kościół. Apostoł Paweł mówi, że dopełnia ostatków ucisków Chrystusowych. Także w drugim liście do Koryntia 1:5 czytamy. Gdyż jako was obfitują utrapienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfituje i pociecha wasza. I jeszcze jeden werset, który mówi o tym wprost, to jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, a werset 13. Żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, czyli tą ofiarą za grzech, zgodnie z listem Hebrajczyków, jest cierpienie Chrystusa. A my, jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa, mamy również w tym udział. Jest to cierpienie bezbiedne, bezwinne. Ktoś cierpi, chociaż nie poniósł żadnej winy. I dla Pana Boga takie cierpienie ma bardzo duże znaczenie, bo ono nas uczy. To sens cierpienia mesjaszowego objaśnia prorok Izajasz. Jutro będziemy badać te słowa w 53 rozdziale, a w 6 wersecie, gdzie mówi, co znaczy cierpienie mesjaszowe. Przeczytajmy te słowa. 53 rozdział, a 6 werset. Wszyscy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swoją obróciwszy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Czyli włożenie na kogoś nieprawości. Również o tym mówi apostoł Piotr w 1 liście Piotra, 2 rozdział, a werset 20, w którym czytamy. Bo jaka jest chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was i pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc cierpienia znosicie, to jest łaska u Boga. Czyli cierpienie bezwinne ma u Pana Boga znaczenie. Bardzo wielkie znaczenie, bo o tym również świadczą, że nie tylko Chrystus cierpiał bezwinnie i to cierpienie było ważne u Pana Boga, świadczą czy werset z Psalmu 105 i werset 15, który mówi o pomazańcach, żebyście moich pomazańców nie prześladowali, a także w liście do Żydów 11 rozdział 25 i 26 werset jest o tym mowa, że cierpienie bezwinne u Pana Boga ma szczególną wartość. Dlatego uważamy, że Kościół cierpi podobnie, jak cierpi Chrystus. I że te cierpienia mają swoją wartość. Są to tak zwane cierpienia Mesjasza. O tych cierpieniach mamy powiedziane również apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że Mojżesz wolał nad bogactwa Egiptu cierpienia Chrystusowe, mesjaszowe. Czyli jest mowa, że cierpienia pomazańca, cierpienia bezbiedne. Tam jest powiedziana ta sytuacja, opisana za to, że widział człowieka, który źle czyni i on cierpiał z tego powodu. Dlatego i my, te nasze cierpienia jakby dokładają do cierpień Chrystusowych, na co mamy no kilka co najmniej wersetów, a przecież w Biblii jest powiedziane, że dwóch, trzech świadków wystarczy, jak o czymś mówi.
Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do bloku pytań, które strony będą sobie wzajemnie zadawały. Będziemy mieli 4 takie bloki po 6 minut i rozpoczynamy od tych 6 minut, gdzie strona opozycji będzie zadawała pytania stronie propozycji. Czas start.
Czy ofiara, czy, znaczy chcielibyśmy, żebyście wytłumaczyli nam ten element, że czy ofiara, czy uważacie, że ofiara za grzech to jest tylko zabicie, śmierć, czy też jest to coś jeszcze więcej?
Czy chcecie, żebyśmy od razu na to odpowiedzieli, czy zobaczycie następnie?
Nie, nie. To jest pytanie, byśmy prosili o odpowiedź.
Mówiliście do Żydów, znajdujemy jasną wzmiankę, że bez rozlania krwi nie ma opuszczenia grzechów. I to jest nasza odpowiedź. Bez rozlania krwi nie ma opuszczenia grzechów.
Tak, to jest oczywiste, tylko chodzi nam o to, czy tylko, czy odwołując się do obrazu ofiary za grzech, czy tylko zabicie ofiary spełniało tą rolę oczyszczającą? Czy gdyby ofiara była tylko zabita, nie było nic zrobione z nią dalej? Jakie jest znaczenie w takim razie? No bo przy ofierze za grzech nastąpiło zabicie zwierzęcia, krew była wylewana, były pomazywane rogi, ciało było palone za obozem. I czy w waszym rozumowaniu jest tylko ten element zabicia uwzględniony, czy też jest uwzględniony właśnie ten element funkcji, czy tych dodatkowych czynności?
Jeżeli w Starym Testamencie składano ofiarę żywego stworzenia, to nie składano tej ofiary inaczej niż zabijając. Nie było czegoś takiego, że przeznaczano zwierzę na potrzeby kapłanów, czy w innej formie na potrzeby świątyni. Jeżeli zwierzę ofiarne miało zostać złożone w ofierze, to musiało zostać zabite. Sprawa składania ofiar z przedmiotów natury swej martwych, a więc z pokarmu, to jest inna historia. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. I nie ma istotnego znaczenia, co działo się z mięsem ofiarnego zwierzęcia. Istotne jest to, że jego krew musiała zostać przelana. Myśl Starego Testamentu od początku biegnie i kończy się w Nowym Testamencie. Krew za krew. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. To, co działo się z niosłem zwierzęcia ofiarnego, jest sprawą długoplanową i nie ma w tym przypadku dla nas związku.
W takim razie uzupełniając pytanie, jak skomentowalibyście werset, który mówi, że jeśli będąc list do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset, bo jeśli, że będąc nieprzyjaciółmi, pojednani się z Bogiem przez śmierć Syna Jego, daleko więcej pojednani, zachowani, tam jest słowo zbawieni, właściwie trzeba by przetłumaczyć nadal, zbawieni będziemy przez żywot Jego.
Możecie raz, bo spodziewam się, co szukam. I jeszcze raz, gdzie jest?
List do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset. Mowa o pojednaniu przez śmierć i o zbawieniu przez życie. O co nam chodzi w tym pytaniu? Że skupienie naszej uwagi na jedynie elemencie zabicia, którego nie wykluczamy, oczywiście była konieczność zabicia, natomiast mówiąc o ofierze za grzech, absolutnie nie da się powiedzieć, że znaczenie miało tylko zabicie, dlatego że pozostałe elementy były równie ważne dla oczyszczenia. I mamy wersety nowotestamentalne, które potwierdzają, że również te elementy dodatkowe znajdują odzwierciedlenie zarówno w życiu Jezusa, jak i w życiu Jego naśladowców. Dlatego prosimy o skomentowanie tego wersetu.
Jeszcze raz przeczytam werset z listu do Rzymian. Bóg, czytamy werset 8. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam wszystko, że kiedyśmy jeszcze grzesznikami byli, Chrystus za nas umarł. Słowa te kieruje apostoł do zboru chrześcijańskiego w Rzymie, do swoich braci w Chrystusie. I mówi, że Chrystus za nas, tym za mnie, pisze apostoł w swoim imieniu, mówi. Pisze dalej, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, wyraźnie to znaczy, że to usprawiedliwienie dostąpili dzięki przelaniu Chrystusa, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I odpowiadam na Twoje pytanie, Danielu, innym wersetem z innego listu apostoła Pawła, który będzie pisał do Tymoteusza, jest to już pierwszy rozdział, 4, werset 10. Prawdziwa to mowa i bardzo chętnego przyjaciela.
przyjęcia, że zgrudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. A naucza apostoł Paweł, że nie ma ani nawet słowa, za które ludzie nie otrzymaliby odpłaty. Pomimo tego, że mają nadzieję zmartwychwstania przez to, że umarł za nich Chrystus, przez to, że dostąpili odkupienia. Ale apostoł pisze w liście do Rzymian, że za każdy wyczyn spadnie utrapienie i gniew Boży na duszę każdego człowieka, najpierw Żyda, potem Greka. Ale my, będąc usprawiedliwieni dzięki ofierze Chrystusa, dzięki grzechotowi Chrystusa, dostąpimy większego zbawienia. Mamy szansę wstać z grobów nie na sąd, według słów samego Pana Jezusa. Może wszyscy, którzy są w grobach, powstaną, ale są tacy, którzy powstaną na sąd, a są tacy, którzy powstaną do życia. I my trudzimy się i walczymy po to, aby powstać do życia, aby dostąpić tego większego zbawienia, które jest udziałem do życia.
Dziękujemy bardzo.
Tylko muszę skomentować, że nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie, w jaki sposób życie Jezusa nas zbawia. Nie, no moje życie.
Dobrze, to teraz przechodzimy do drugiej sekcji tej części, czyli pytania ze strony propozycji do drugiego zespołu, czyli wy macie 6 minut na zadawanie pytań, czas start.
Mam pierwsze pytanie. Kieruję do was obojga, ale w szczególności do ciebie, Daniel. Powiedziałeś, że Nowy Testament nie wystarczy. Że Nowy Testament nie wystarczy, aby objaśnić ofiarą także. Tymczasem myśl autora listu do Żydów jest następująca i my ją tu przeczytamy. To jest list do Żydów, rozdział 10, werset 1. Że nie Stary Testament jest doskonałym przedstawieniem ofiary, którą składa Chrystus, tylko ta rzeczywistość jest prawdziwie przedstawiona w Nowym Testamencie. Bo zakon i ofiary tam opisane są jedynie cieniem, a ofiara Chrystusa, która jest opisana w Nowym Testamencie, jest rzeczywistością. List do Żydów, rozdział 10, werset 1. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary przywieźć do doskonałości. Jaką masz podstawę ku temu, aby twierdzić, że Nowy Testament nie wystarczy do objaśnienia ofiary Chrystusa, tak gruntownie przecież opisanej przez apostołów w Nowym Testamencie, skoro zakon w myśl listu do Żydów jest tylko cieniem rzeczywistości, a nowa ta rzeczywistość prawdziwa jest w Nowym Testamencie? Przecież cień nigdy nie jest wiernym przedstawieniem istoty rzeczy. Gdybyśmy nie znali istoty rzeczy, to moglibyśmy zajmować się analizą cienia. Ale jeżeli wiemy, jak naprawdę wyglądała ofiara Chrystusa, to czemu mamy się dopatrywać w cieniu? To czemu mamy się dopatrywać w cieniu rzeczy, której w rzeczywistości nie ma?
Ja podatuję. Może Piotr będzie chciał powiedzieć. Ja w swojej wypowiedzi to właściwie zawarłem te, dlaczego tak uważam. Uważam, że w kilku miejscach apostoł Paweł, czy autor, jeżeli ktoś nie uznaje, że to był Paweł, autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do pojęć, które w żaden sposób nie są zdefiniowane i określone w Nowym Testamencie. Po naukę na temat tych pojęć należy sięgnąć do Starego Testamentu. I tak jest nie tylko w liście do Hebrajczyków. Objawienie powołuje się na bardzo wiele proroc, to znaczy mówi, ci są dwoma oliwami. Nic nie ma, nie mówi na ten temat, jakimi, skąd wziętymi. Czytelnik musi sam wiedzieć, że musi sięgnąć do proroctwa Zachariasza. Apostoł Paweł poucza Tymoteusza, nie mając Nowego Testamentu, tylko mając jedynie księgi Starego Testamentu w tym czasie, żeby pilnował czytania pism, że wszelkie pismo jest od Boga natchnione, pożyteczne ku nauczaniu, zdrowowaniu i tak dalej, ku nauce. To jest z tego wynika w sposób oczywisty, że Nowy Testament jest zbudowany na fundamencie Starego i w żadnej mierze, na żadnym etapie rozważania nie wolno pominąć rozważania Starego Testamentu przy rozważaniu Nowego, dlatego że autorzy Nowego Testamentu odwołują się w sposób milczący do wiedzy wynikającej ze Starego. Przykładów oczywiście można cytować mnóstwo, na przykład jak chodzi o grzech w Koryncie, gdzie strofuje apostoł Paweł Korynt o to, że człowiek współżyje z żoną swego ojca. Nie ma w żadnej mierze objaśnione w Nowym Testamencie, dlaczego by to miał być grzech. dzisiaj nie byłby za taki prawdopodobnie uznany. Jedyny wniosek stąd wynika, że sięgi do zakonu, bo tam to jest określone, że jest grzech. Dlatego wydaje nam się, że z wielu miejsc Nowego Testamentu wynika, że naukę, na objaśnienie do pojęć, które są używane przy milczącym założeniu, że czytelnik jest zna, należy zaczerpnąć, uzupełnić ze Starego Testamentu, inaczej nie będziemy w stanie zrozumieć pojęcia, w którym posługuje się apostoł Paweł.
Dobrze, jeszcze macie czerwone.
Czy moglibyście nam w kilku zdaniach powiedzieć, jaka jest różnica między waszym poglądem, a poglądem napisanym przez brata Rasla w Cieniach Przybytku Lepszych Ofiar?
Słowo to chyba ciężko.
Trzeba by ten pogląd jakoś określić, co masz na myśli, bo moim zdaniem nie mam przesłania. Mój pogląd jest zbieżny z poglądem zaprezentowanym nie w Cieniach Przybytku, tylko prezentowanym przez Rasla w jego pismach na temat ofiary za grzech. Aczkolwiek twierdzę, że jest rozwinięty, to znaczy, że jest nieco dalej posunięty.
Klasyczna teoria, jaka istnieje, to, że cztery zwierzęta, które biorą udział po pierwsze z grzechy, reprezentują odpowiednie klasy. Czy wy się z tym zgadzacie, czy macie jakieś inne podejście do tego?
Może tak. My nie mówimy w tym naszym rozważaniu, nie rozważamy broszurki Cienie Przybytku i nie mówimy tylko o dniu pojednania. Mówimy o ofierze za grzech, a oprócz tego, co jest zapisane w broszurce o ofierze za grzech, w Biblii jest jeszcze więcej w Starym Testamencie o tym opisane, o czym broszurka nie mówi. Dlatego my mówimy nie o dniu pojednania, ale w ogóle o kurcie ofiar za grzech. Dzień pojednania to był jeden specyficzna ofiara za cały lud. Natomiast my mówimy o wszystkich ofiarach, ponieważ tak mówi Nowy Testament o tym. Mówi o ofiarach za grzech, nie mówi apostoł o ofiarach w dniach pojednania.
Myślę, że dla potrzeb słuchających warto by było wiedzieć, jaka jest różnica. Jeżeli nie ma, to wtedy chciałbym usłyszeć prostą odpowiedź. Czy cztery zwierzęta według was reprezentują cztery klasy?
Zdefiniuj jeszcze, nie wiem, czy masz czas 20 sekund na zdefiniowanie tego poglądu i czy on jest przedmiotem debaty. Debatujemy o ofierze za grzech, nie o ofierze dnia pojednania, żeby to było jasne, to myślę, że to Piotr podkreślił. My nie twierdzimy, że Kościół stanowi część ofiary dnia pojednania, choć oczywiście tak zakładam.
Dziękuję, są to różnice.
Tak. Tak zakładam, natomiast mówimy o szerszym pojęciu ofiary za grzech, tak jak ona jest określona, tak jak mówi apostoł Paweł.
To są te różnice, które chcielibyśmy wszyscy usłyszeć.
Dziękujemy. To teraz następna porcja, czyli czas na wasze 6 minut na pytania do strony przeciwnej.
Czy ofiara niwelowała grzech i komu była potrzebna? Dwa pytania.
Ofiara za grzech w Starym Testamencie.
Ofiara za grzech, generalnie rzecz biorąc.
W Starym Testamencie. Czy niwelowała ten grzech i komu była potrzebna?
Tak jak Daniel w końcu wspomniał, były ofiary, których były grzechy, które ofiara za grzech nie mogła niwelować. Więc pozostawała kara do wypełnienia. I następne pytania, czy komu były potrzebne?
Ale nie, czyli złożenie samej ofiary, przyszedłem, złożyłem ofiarę, czy było to tak jak w kościele katolickim odpust, że przyszedłem, zapłaciłem pieniądze, koniec, nie ma sprawy.
Myślę, że Duch Starego Testamentu bardzo dokładnie mówi o tym, że Bóg często powtarza, że nie znam języku polskiego bardzo dobrze, ale nie potrzebuje waszych ofiar. Duch Starego Testamentu doskonale to potwierdza. Jest to przez autora listu do Hebrajczyków zacytowane. Te ofiary nie są potrzebne Panu Bogu. Oczywiście grzech, który musi być usunięty w ludzkości, jest nie tylko potrzebny dla Ciebie jako grzesznika, ale tych, którzy żyją w Twojej społeczności.
Czy mogę?
Tak.
Ofiary za grzech składane w Starym Testamencie były potrzebne tym, którzy je składali, a były składane na żądanie Pana Boga. To jest najprostsza odpowiedź. Ale one nie były w stanie usunąć grzechu tych, którzy te ofiary składali. Myśl z listu do Żydów jest bardzo jasna. Przeczytam z rozdziału 10, werset 4 i następne. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła płacić grzech. Także ofiary były potrzebne tym, którzy je składali.
Czyli ludziom.
Ludziom, oczywiście. Było to wypełnieniem żądania samego Pana Boga, ale to oczyszczenie miało walor wyłącznie symboliczny. W żadnym razie nie było to rzeczywiste oczyszczenie w Starym Testamencie.
to nasze kolejne pytanie, to dlaczego była taka różnorodność ofiar? Dlaczego tych ofiar za grzech, nawet w samym dniu pojednania było kilka, a w ogóle tych było bardzo, to już Daniel mówił, to jest bardzo wiele i to kilka rozdziałów.
Przy tym zacytuję werset, który już był, ale jeszcze raz go powtórzę, 8 rozdział, 3 werset listu do Hebrajczyków. Albowiem każdy najwyższy kapłan, tamten, Starego Testamentu, ku ofiarowaniu darów i ofiar, dwa różne rodzaje tego, co ofiaruje kapłan, bywa postanowiony, skąd potrzeba było, aby i ten, czyli Jezus, miał co ofiarować. To znaczy, jak, czy ta różnorodność ma jakieś znaczenie, czy należy ją całkowicie wyeliminować z myślenia?
Być może, jeśli poruszamy się na płaszczyźnie i mamy tylko dwa wymiary, z którymi sobie radzimy, a jest trzeci wymiar, a to jest w dalszym ciągu ziemi, trudno jest odbudować rzeczywistość na podstawie dwóch wymiarów. Być może ma. I to nie jest kwestią, co do której się będziemy sprzeczać. Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą za grzech. Odpowiedź na to pytanie być może... przepraszam. Dlaczego jest taka różnorodność? Dlatego, że całe prawo, cały zakon zawierał każdy aspekt życia jednego człowieka i całego narodu. Być może ma, ale zrobienie ekstrapolacji z dwóch wymiarów i stworzenie z tego trójwymiarowego, rzeczywistego Chrystusa, który jest wyjęty poza podmiot i rzeczywistość żydowską, co jest głównym tematem listu do Hebrajczyków, jest odwrotnością tego, co powinniśmy robić. Powinniśmy patrzeć na Chrystusa i w jaki sposób On objaśnia nam to, co się działo w Starym Testamencie.
Jeszcze mogę. List do Żydów zbudowany jest na zasadzie przeciwstawienia mnóstwo ofiar Starego Zakonu, które nikogo nie są w stanie doprowadzić do doskonałości, jednej ofierze Chrystusa, która może doprowadzić do doskonałości wszystkich, a więc każdego. I przeczytam. Poprzednie przekazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przybył niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony zostaje wzbudzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. List do Żydów, rozdział 7, werset 18 i 19. I następne, List do Żydów, rozdział 8, werset 6 i 7. Teraz zaś, mowa o Chrystusie, objął o tyle znakomitą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice, gdyby bowiem pierwsze przymierze, mowa o przymierzu zakonu, było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. I cały List do Żydów jest zbudowany na tej zasadzie. Tam mnóstwo ofiar. Co roku arcykapłan wchodzi do świątyni z cudzą krwią, a oprócz tego jeszcze obmywania, jeszcze popiół czerwonej jałmużnicy. I to nikogo nie przywiedzie do doskonałości. A Chrystus wszedł raz. Raz wszedł. I jest to tam wyraźnie określone jako wyznanie w czasie przeszłym. Jeden człowiek, jedna ofiara, raz się dostało.
Czy stwierdzenie o jednorazowości ofiary, to znaczy stwierdzenie Jezus raz cierpiał. Czyli nie dwa razy, nie pięć, nie wiele razy cierpiał, tylko raz cierpiał, wyklucza inne cierpienie i wyklucza inną ofiarę. Z logicznego punktu widzenia. Jezus raz cierpiał.
Za grzech.
No dobra, za grzech. Jezus raz cierpiał. Czy to stwierdzenie wyklucza z logicznego punktu widzenia,
tylko o Chrystusie,
że ktoś inny będzie również raz cierpiał?
30 sekund. Tylko o Chrystusie jest powiedziane, że cierpiał za grzech. A nam jest powiedziane, że tylko cierpiał. Nie jest powiedziane, że cierpiał.
Może to pytanie przenieśmy na drugą sesję, bo ono jest ważne.
Dobrze. To czas się przerwał. Teraz jest porcja pytań z strony A do strony B i prosimy o pytanie.
Zawsze próbuję wracać do tego wątku, który podjęłam. Myślę, że to jest istotne. Żeby zdefiniować koncept, najprostszy sposób to będzie to ustosunkować się do wytłumaczenia tyni przybytków. W związku z tym zadam bardzo proste pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech a ofiarą? Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech a obłudę?
Danielu, ja bym ci zadał. Jaka jest różnica między stołem a krzesłem?
Jaka jest różnica między
stołem a krzesłem? Dla mnie to jest mniej więcej takie podobne pytanie. nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to są dwa różne pojęcia, które opisują ofiarę Jezusa, obydwa oczywiście, ale odwołując się do zupełnie innego materiału obrazowego, symbolicznego i w związku z tym no, trudno jest te dwie pojęcia. Tutaj nie rozważamy zagadnienia okupu, to jest oddzielny temat, tylko rozważamy zagadnienie ofiary za grzech. To jest wystarczająco obszerny materiał, żeby się tym zająć, dlatego chętnie będę brał udział w debacie na temat okupu.
I okup i ofiara za grzech to są bardzo dobrze znane terminy w naszej nomenklaturze.
Okup nie stanowi tematu naszej debaty, dlatego uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
Ja jako słuchający nie jestem w stanie budować sobie rzeczywistego konceptu, jaki reprezentuje strona B. Po prostu nie jestem. I zadaję proste pytania, dzięki różnicom, które macie szansę, żeby mi powiedzieć, będę w stanie objąć pojęcie tego, co jest. To są proste pytania. Jakie są różnice między waszym konceptem a klasyczną? Ale
to jest za obszerna sprawa, bo dla mnie są dwa różne pojęcia odwołujące się do innych obszarów znaczeniowych. I obszar ofiary za grzech poruszyliśmy. Do jakiego zakresu pojęciowego się to odnosi, a więc wszelkich ofiar, które były składane za nieczystość, za krzywoprzysięstwo, przepraszam, nie, za kradzież, za dniu pojednania, za cały lud, za i tak dalej, wtedy, kiedy popełniane były grzechy nieczystości. I odwołując się do tego obrazu, apostoł Paweł tłumaczy, czy autor listu do Hebrajczyków tłumaczy, że taką ofiarą była ofiara Jezusa, my twierdzimy, że również ofiary, o których na przykład Rzymian 12:1 stwierdzenie, składajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, że Kościół składając z siebie ofiarę, również cierpiąc, spełnia podobną funkcję w sensie edukacyjnym. W sensie edukacyjnym, przyprowadzenia człowieka przez swój przykład. Bo cierpienie ma zawsze kogoś, kto to cierpienie powoduje. Wywołuje to cierpienie. W związku z tym jest prześladowca, który dzięki ucieleśnieniu swojego złego postępowania w postaci krwi, cierpienia, smutku drugiego człowieka, jego łez, będzie w stanie osiągnąć stan pokuty. I o to chodzi zarówno w ofierze Jezusa, jego życia, to co podkreśliliśmy w tamtym wersecie, z 5 rozdziału 10 werset. Ofiarą życia Jezusa było jego cierpienie przez 3,5 lata, kiedy przedstawiał dobrą naukę, kiedy leczył, kiedy uzdrawiał, kiedy pomagał ludziom, a ludzie go prześladowali, odrzucili, skardzili. Ofiara Kościoła jest właśnie podobna. Ofiara ich życia jest ofiarą cierpienia, jest ofiarą prezentacji prawdy, zarówno w sensie intelektualnym, Ewangelii, sposobu postępowania, jak także prezentowania dobrych uczynków, dobrych postaw w życiu, które wywołują cierpienie. I to nie jest tylko dla ich dobra, tak jak to cierpienie było nie tylko dla dobra Jezusa, ale dla dobra grzesznika w tym sensie, że po zmartwychwstaniu grzesznik będzie w stanie, czy nawet jeśli ma życia niekiedy, grzesznik jest w stanie odwołać się i pomyśleć, moje postępowanie spowodowało czyjeś cierpienie. I pomoże mu to w nawróceniu się, w osiągnięciu stanu pokuty, o który tak naprawdę chodzi, nie o ofiarę, nie o zwierzę zabite, nie o cenę, którą trzeba, mandat, który zapłacić, tylko o osiągnięcie stanu pokuty.
Jeżeli wam chodzi o różnicę, to ja bym może powiedział, że w pismach brata Rastra jest podkreślane przede wszystkim, że jeżeli z nim cierpimy, to z nim królować będziemy. Ta nauka jest że żebyśmy dostali boską naturę, musimy jak Chrystus cierpieć. Natomiast my jeszcze zauważamy jedną rzecz, że cierpienie nie tylko potrzebne są dla nas, ale cierpienie są potrzebne również dla ludzi, dla tych, którzy to cierpienie zadają. I że to jest funkcja edukacyjna ofiary za grzech, że ona nie tylko była dla tego, kto ją składał, ale wszyscy inni się uczyli, że to jest grzech, że takie postępowanie jest złe i dlatego postępowanie Kościoła, bezwiedne cierpienie pokazuje nie tylko Kościołowi, nie tylko dla nich jest, ale dla wszystkich ludzi pokazuje, czym jest grzech.
To ofiara za grzech nie zna ofiary naszej mówiąc. Ofiara cierpi niewinnie, to niewinne było zwierzę. I ten koncept tego niewinnego zwierzęcia jest przeniesiony na niewinną ofiarę, która jest kiedyś będzie przyniesiona przez grzesznika. To jest moja ofiara. Moje złe postępowanie spowodowało to cierpienie i to będzie wyraz pokuty.
Mam pytanie. Powiedzieliście o cierpieniach mesjańskich, którym podlegają postacie wymienione w Starym Testamencie. Mojżesz, który woli hańbę Chrystusową, jeżeli przemijają tą rozkosz grzechu w Egipcie, i te osoby, które są nazwane namaszczonymi przez Pana w Psalmie 105, werset 15. Czy uważacie, że w cierpieniach mesjańskich mają udział również bohaterowie Starego Testamentu?
Tak jest napisane.
Zanim jeszcze Mesjasz, ten jedyny Mesjasz złożył wiarę.
Tak jest napisane. My z tym nie dyskutujemy.
Czyli biorą udział
w cierpieniu mesjańskim. To jest napisane, również jest napisane, że ducha Chrystusowego czy mesjańskiego mieli prorocy. O cierpieniu jest napisane, o cierpieniu jest napisane tylko w przypadku Mojżesza.
Nie ma znaku równości cierpienie, a ofiara za grzech. Nie ma takiego znaku. My pytamy o udział w ofierze za grzech. Mesjańskie cierpienia, tak czy nie?
My mówimy o cierpieniach mesjaszowych, czyli cierpieniach, nie jakimkolwiek cierpieniu, że ktoś na przykład nastąpił na kamień i cierpi, bo na nogę skaleczył, tylko że cierpi za to, że jest sprawiedliwy i że służy Bogu. To są cierpienia mesjasza, sługi.
W pewnym sensie, powołuje się, mam 10 sekund.
Koniec. Niestety, ale...
Odpowiedzieć na to pytanie w prosty, w jednym zdaniu, że raz, dwa razy mówi o tej ofierze czerwonej jałowicy, nie nazywają ją ofiarą za grzech. W Biblii jest ona nazwana ofiarą za grzech. Jeśli ktoś chce, może sprawdzić i zastanowić się, czy nie jest tak, że również te cierpienia mesjaszowe wcześniej mają funkcję pomocną właśnie w doprowadzaniu ludzi do pokuty.
Powiedział.
Ponieważ musimy się trzymać jakie ramy, jakieśmy sobie ustalili. Teraz przechodzimy do tej części, kiedy znowu strony będą mogły wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do poglądu, które zaprezentowała strona przeciwna. I zaczynamy od strony propozycji. Wy teraz wyrażacie swoje stanowisko w stosunku do tego, co prezentowała strona przeciwna. Macie na to 10 minut. Proszę bardzo.
Nie mogę powstrzymać emocji. Gdy Daniel powiedział, że dokonując pewnego eksperymentu, przypomniał mi się aforyzm Hipokratesa, że sztuka jest długa, życie krótkie, eksperyment niebezpieczny, a decyzja trudna. W dodatku Piotra i Daniela znam od lat i przypomina mi się aforyzm militarny. Przed bitwą z silniejszym przeciwnikiem jedyna rada. Mieć mocne nogi, zawczasu im się powierzyć. No ale będą słowa. Linia obrony naszego stanowiska jest następująca. Po pierwsze, opieramy się twardo na tym, co jest dosłownie napisane w liście do Żydów, że zakon jest cieniem przyszłej rzeczywistości i trudno nam dopatrywać się rzeczy, które w Nowym Testamencie nie są opisane. Jeżeli mamy dostępną do badania rzeczywistość, to trudno jest dopatrywać się w cieniu takich rzeczy, które w tej rzeczywistości opisane nie są. I zarówno Piotr, jak i Daniel przytoczyli szereg wersetów o tym, że ci, którzy idą za Chrystusem, cierpią. Ale w żadnym z tych wersetów, możecie to sprawdzić, nie będą czytał do braku czasu, w żadnym z tych wersetów nie jest napisane, że to cierpienie ma walor ofiary za grzechy. Co mówi Chrystus o Ewangelii? W ostatniej wieczerzy do uczniów. Uczeń nie jest większy od mistrza, a sługa nie jest większy nad Pana. Jeżeli prześladowali mnie, tym bardziej prześladować będą was. Jeżeli ktoś chce iść za mną, pisze apostoł Mateusz, niech weźmie krzyż swój i idzie za mną. A więc musisz mieć krzyż, musisz cierpieć, prawda? Apostoł Piotr. Chrystus zostawił nam przykład, abyście naśladowali stóp Jego, abyście postępowali Jego śladami. Te wersety były tutaj czytane. Ale w żadnym z tych miejsc nie jest napisane, że te cierpienia, które się ponosi idąc za Chrystusem, mają walor ofiary. Podobnie jak Mojżesz cierpiał za naród izraelski, bo się dobrowolnie na to zdecydował, gubił ze swoimi rodakami, to istotnie cierpiał. Ale w liście do Żydów nie mamy tam wzmianki, że to, że on wolał hańbę, że wolał hańbę Chrystusa, to ma walor ofiary za grzech. Wspominany był list do Kolosa, gdzie apostoł pisze, że ja dopełniam na ciele swoim niedostatku ucisków mesjaszowych za ciało Jego, które jest Kościołem. List do Kolosa pisany był z więzienia w Rzymie. Z tego samego więzienia apostoł będzie pisał list do zboru w Efezie. Niemal w tym samym czasie. Nawet wspomina te same osoby. I tam opisuje, jak wyglądają te jego cierpienia mesjaszowe za ciało, które jest Kościołem. List do Efezjan, rozdział 3, werset 5. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. Ja wam opowiadałem Ewangelię i za to cierpię, bo gdybym tej Ewangelii nie opowiadał, nie trafiłbym do więzienia. Dalej werset 13 tego samego 3 rozdziału. przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Opowiadanie Ewangelii, cała jego misja, kolejne podróże, nieodłącznie wiązały się z cierpieniem. Ukamienowany, bity, poniewierany, więziony. Stale w niebezpieczeństwach, ale nigdzie nie przypisuje tym swoim cierpieniom waloru ofiary. Nigdzie nie znajdziecie takiego wersetu, który by mówił, że te moje cierpienia to jest ofiara za grzech. Ja cierpię dlatego, że postępuję za Chrystusem, ale to nie jest cierpienie. Ja jakby się jeszcze odwołać do takich na przykład myśli. Weźmy ten list apostoła Piotra, rozdział 3, werset 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy dla niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, do chrześcijan, że też apostoł pisze. W ciele sprawdzie pomiędzy śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Pominę kilka wersetów, które doprowadzają nas do początku 4 rozdziału, ale w 4 rozdziale apostoł kontynuuje tę samą myśl. Ponieważ wtedy Chrystus cierpiał w ciele, czy tam pisze, cierpcie i wy, abyście uczestniczyli w jego ofierze? Nie. Uzbrójcie się i wy też tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. I nie ma ani wzmianki o tym, żeby nasze cierpienia miały jakikolwiek walor ofiary. Apostoł Jan, rozdział 3, pierwszy list apostoła Jana, rozdział 3, werset 16 i następne. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie. Ofiara za grzech. I my winniśmy życie oddawać za braci. I czy dalej pisze, że to ma walor ofiary za grzech? Nie. Dalej pisze, na czym ma polegać oddawanie życia za braci. Kto zaś posiada dobra tego świata, to jest następny werset. A widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Wasza ofiara ma polegać na tym, że czynić coś z siebie. Oddajecie cząstkę własnego życia, własnego majątku, własnego czasu na rzecz waszych braci w Chrystusie. Ale to ma walor wspomożenia innych, ale nie ma waloru ofiary za grzechy. Apostoł Paweł wielokrotnie nawołuje, abyśmy samych siebie ofiarowali Panu Bogu, ale znowu mówię, w tych wersetach nie ma nigdzie napisane, że jest częścią ofiary za grzechy. I na przykład list do Rzymian, rozdział 15, werset 16. Żebym był, o sobie pisze apostoł, żebym był sługą Chrystusa Jezusa dla Boga, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. I dalej nie pisze, że ta ofiara, którą poganie składają z siebie Panu Bogu, ma walor ofiary za grzech. No i na koniec werset z listu do Rzymu. Ten z 13 rozdziału. Przeczytajmy go i przeanalizujmy dosłownie, co tam jest napisane. List do Rzymu, rozdział 13. List do Rzymu, rozdział 13. Mamy werset 10. Mamy obraz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, stala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić go z własną krwią, cierpiał poza bramą. Wszyscy to rozumiemy. Ale dalej pisze równie jasno. Wyjdźmy tedy do niego poza obóz. Abyśmy byli częścią ofiary za grzechy? Nie. Abyśmy znosili jego pohańbienie. Mamy naśladować stóp Chrystusa. Jeżeli on cierpiał i znosił pohańbienie, znoście i wy. Ale nie jest napisane, że to znoszenie pohańbienia ma walor ofiary za grzech. Jest napisane, wyjdźcie do niego za obóz, znosząc pohańbienie jego i zgrok.
Jeżeli z nim cierpimy, to z nim będziemy królować. Jest to fundamentalny koncept, który pomaga nam na stworzenie tego mostu. Jeżeli my z nim dzisiaj cierpimy, z nim będziemy królować, przeto jesteśmy częścią jakiejś potężnej rzeczywistości. Sylogizm, zdanie warunkowe. Rozbijmy to na poszczególne elementy. Jezus cierpiał, Jezus umarł. Dwie przesłanki. Jezus przeto jest ofiarą za grzech. Nikt z nas nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Cierpiał, umarł, ofiara za grzech. My cierpimy. Cierpimy z nim. Umieramy, Nie wszyscy w rzeczywisty sposób umierają tak, jak on umarł, śmiercią męczeńską w pomazaniu. Nie wszyscy. W związku z tym już nie wszyscy umieramy tak, jak on. A jednak jesteśmy w stanie jakoś bardzo szybko pomyśleć o tym, że Kościół, w związku z tym, że razem z nim cierpimy, należymy do tej rzeczywistości ogólnie pojętej ofiary za grzech. Tutaj właśnie się mieści błąd. Daniel Kaleta jest utalentowanym muzykiem. Daniel Kaleta śpiewa w operze w Stuttgarcie. Daniel Kaleta jest profesjonalnym muzykiem. Daniel Kaleta utalentowany, opera, profesjonalny muzyk. Kurzela śpiewa razem z Danielem Kaletą. Kurzela, profesjonalny muzycy. Łatwo jest nam wybudować pewne mosty w koncepcjach abstrakcyjnych, ale jeśli przychodzi do rzeczy, które dotyczą nas bezpośrednio albo są namacalne, dotyczą naszych finansów albo zdrowia, założę, że żaden z nas, pomimo wielkiego szacunku dla Benjamina jako lekarza, nie powiedział, że jest najlepszym neurologiem. Błąd logiczny. Nikt z nas nie wątpi w to, że Kościół cierpi. Pomazańcze, chrystusowe cierpienia są i powinny być częścią. Powiem więcej, niektóre przypadki są warunkiem tego. Cierpienia nie równają się ofiarom za
grzech.
Dziękujemy. Akurat wykorzystali swoje 10 minut. Teraz 10 minut dla Was na skomentowanie stanowiska strony przeciwnej.
Piotr skomentuje stanowisko, ja skomentuję tylko parafrazę Daniela. Daniel Kaleta jest profesjonalnym muzykiem. Daniel Kaleta śpiewa po to, żeby 1400 ludzi, którzy przychodzi wieczorem do opery, znalazło przyjemność słuchania pięknej muzyki. Kurzela śpiewa z Danielem Kaletą po to, żeby 250 ludzi, którzy przyjdą w sobotę, znaleźli przyjemność kontaktu z Bogiem przez nasze śpiewanie. Różnica jest na pewno jakaś, może 250, a może 1400. Kto jest w stanie zmierzyć pożytek z tego śpiewania, które osiągniemy, czy funkcję tego śpiewania, które osiągniemy w sobotę, do tego, które ja osiągnę, kiedy wrócę do mojej pracy w wrześniu.
Ja pociągnę to Twoje porównanie. Można by na sobotni koncert zaprosić Daniela Kaletę i zaśpiewałby profesjonalnie, ale jednak doszliśmy do wniosku, że nie robimy tego, tylko będzie śpiewał cały chór, który będzie może mniej profesjonalnie śpiewał, ale on coś innego przekaże całości. I myślę, że w tym się kryje również koncept ofiary za grzech, udziału Kościoła w ofiarze za grzech. Nie zgodziłbym się tutaj, że nie mamy. List do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że Chrystus ucierpiał poza obozem, a my mamy ucierpienie jest częścią ofiary za grzech, bo ofiara była palona za obozem. W związku z tym to cierpienie poza obozem, palenie tego ciała, tej ofiary, jest również naszym oddziałem, co mówi list do Hebrajczyków. I tego nie można zaprzeczyć. Jesteście dobrymi mówcami, używacie argumentów z listu Piotra, pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, i mówiliście, że Chrystus jest, ale tu jest napisane, Chrystus złożył raz za grzechy cierpiał. Tam nie pisze, że jedynie Chrystus za grzechy cierpiał. Przeczytajcie sobie chwileczkę wcześniej, wersety wcześniejsze. A chociaż żeście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. A strachu ich lękacie się i dalej tak, ale bądźcie zawsze gotowi dawaniu odpowiedzi i dalej. A w tym, w czym za was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci, którzy naganę dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Lepiej bowiem, żebyście dobrze czyniąc, jeżeli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niż źle czyniąc. I dalej dopiero jest ten werset. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Mówi, nasze cierpienie cierpicie dla sprawiedliwości. Dlaczego? Bo i Chrystus raz cierpiał. Nie jedynie Chrystus cierpiał. Mówi o naszym cierpieniu, a dopiero później. gdy mowa jest o cierpieniu Chrystusowym, mówili również list do Żydów, 4 rozdział, a werset 15, tam jest opisane cierpienie Chrystusowe. Może byśmy ten werset sobie przeczytali. Jest mowa, czytamy tak. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skruszonymi go we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Pan Jezus był bezgrzeszny i cierpiał, ale nie poznał grzechu. I być może to jest czymś, co Kościół może dać ludziom, że Kościół poznał grzech i cierpi, będąc grzeszny. Pan Jezus cierpiał oprócz grzechu. My w swoim rozumowaniu nie podkreślamy tego, co Daniel podkreślił, że chcemy osiągnąć jakąś tam pozycję i dlatego cierpimy. Pokazujemy, że jest to tylko element. Że nie celem Pana Jezusa było to, żeby dostać najwyższą pozycję w niebie i dlatego cierpiał. Nie. Dlatego cierpiał przede wszystkim, żeby pomóc ludziom. I myślę, że cierpienie Kościoła, również jego głównym celem, nie jest to tam ta korona i tam my się wybieramy, tylko cierpienie jest dla kogoś. Cierpienie mesjaszowe, cierpienie pomazańca jest zawsze dla kogoś. To, co będziemy jutro mówić, cierpienie sługi nie jest tylko dla sługi, że on tak chce być, ale cierpienie dla kogoś. Ktoś ma się tego nauczyć. I nie sam fakt zabicia zwierzęcia, czy sam fakt zabicia Pana Jezusa jest najważniejszy. Być może to jest często podkreślane. Ale to nie jest celem Pana Boga, żeby uśmiercać zwierzęta. To nie było Jego celem, żeby zabić swojego Syna. To myślę, że często nie dostrzegamy tego, że najważniejszym celem ofiary jest uświadomienie komuś, że źle czyni. I to jest wielokrotnie podkreślane i w Starym, i w Nowym Testamencie. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, mówi Samuel do Saula. I Pan Jezus również 2 razy używa tego przykładu, mówiąc, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Pierwsze jest opisane w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, 13 werset. I tam jest sytuacja, że Pan Jezus, będąc grzesznikami, obcuje. Faryzeusze mówią, dlaczego obcuje z grzesznikami? Czy grzesznicy byli jacy? Nieczyści. Nieczystość to jest, wymagało ofiary za grzech. A Pan Jezus mówi, miłosierdzie jest lepsze niż ofiara. Pokazuje, że funkcją ofiary, że on nie potrzebuje składać ofiary, żeby się oczyścić, że to nie jest najważniejsze, że on grzeszy, spotykając się jakby z tymi grzesznikami, ale pokazuje, że miłosierdzie jest ważniejsze, że ważniejsze jest uświadomienie grzesznikowi grzechu i sprawienie, ofiara ma sprawić, że grzesznik i jego otoczenie uzna, że to jest złe i przestanie tak postępować. Nie samo zabicie zwierzęcia, dla Pana Boga to nie jest aż tak istotne. To było istotne dla ludzi, żeby uświadomili sobie, że potrzeba śmierci, że jest śmierć, że to śmierć, życie to jest dla, wczoraj była dyskusja, że to jest dla nas największa wartość. Jeżeli ktoś to oddaje, albo to musi poświęcić, to znaczy, że ta rzecz jest bardzo, bardzo ważna. I myślę, że to jest głównym powodem ofiarowania za grzechy. Dlatego tych ofiar jest tak dużo, aby pokazać, że są różne rodzaje grzechów. I różni ludzie mogą pokazać różnym ludziom, w których miejscach grzeszą. Pan Jezus żył w określonej rzeczywistości, pokazał i bardzo wiele wzorów dał całemu światu, co jest grzechem. Natomiast Jego naśladowcy pokazują już w konkretnych sytuacjach, w konkretnych miejscach, co jest grzechem. Jeżeli cierpią za to niewinnie, to kiedyś to zostanie, i dzisiaj już jest wykorzystywane, ale być może również kiedyś zostanie to wykorzystywane do naprawienia ludzi. Dlatego my uważamy, że cierpienie jednak, to nasze badanie o cierpieniach sługi, o słudze, pokazuje, że to jest potrzebne Panu Bogu. Było potrzebne w Starym Testamencie i jest potrzebne w Nowym. Nie odczytujemy tego w ten sposób, że Nowy Testament przekreśla to, co było w Starym Testamencie. On mówi, że tymi sposobami, zabijaniem zwierząt, nie oczyścicie się. Ale pokazuje, że te ofiary miały jakieś znaczenie. Miłosierdzia chcę niż ofiary. Cierpienie pokazuje ludziom, co jest grzechem i powoduje, że ten człowiek może się od tego grzechu naprawić, wyzwolić. Daniel, jeszcze mamy.
Albowiem, że sam cierpiał Jezus, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Był skuszony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Jeszcze raz chcę na koniec podkreślić nasze stwierdzenie, że cierpienie Kościoła pomoże komuś kiedyś w nawróceniu się. Że to, że ktoś zabił Jezusa, pomoże mnie, pomaga mnie dostrzec sobie ten grzech, który miały elity żydowskie. I który doprowadził do śmierci Jezusa. I ja odkrywam ze zgrozą, odkrywam sobie takie same uczucia, jakie były w ludziach, którzy zabili Jezusa. Gdyby nie zabili, być może nie odkryłbym tego, jak jest tragiczny koniec takiego stanu serca, jaki mieli faryzeusze, jaki miały elity żydowskie. Gdyby naziści nie zamordowali 6 milionów Żydów, być może nigdy by ludzkość nie odkryła, jaki jest ciężki grzech nacjonalizmu. Bo w XIX wieku wszyscy wychwalali nacjonalizm, uczucia narodowe. Potrzeba jest ofiary do zrozumienia swojego własnego grzechu. I dlatego wydaje nam się, że ten wielki zaszczyt, jaki Pan Bóg powierzył Jezusowi, że nie sam załatwił zbawienie, mógł próbować wymyślić metodę załatwienia samotnego. Nie zrobił tego, tylko powierzył to Chrystusowi. Nie ujęło to w niczym chwały Bogu, który jest autorem zbawienia. I jeżeli Chrystus dzieli się tym zadaniem wykazania grzechu, stworzenia drogi sprawiedliwości i spotkania się z opozycją, która tą drogę sprawiedliwości przeszkadza, usiłuje tej drodze sprawiedliwości przeszkodzić, wywołując tym cierpienie, jeżeli Chrystus tym zadaniem dzieli się z ludźmi, to niczym nie ujmuje to zasługi i wielkości chwały Jezusa. Wręcz przeciwnie, to podkreśla tylko Jego wielkość, dlatego że umie rozłożyć tę pracę na większą ilość ludzi po to, aby więcej albo wszystkich do zbawienia przywieźć. I tylko o to nam chodzi, żebyśmy zrozumieli, jaka jest nasza możliwość współuczestniczenia w tej wielkiej pracy podnoszenia ludzi z upadku.
Dziękuję stronom. Tym sposobem dotarliśmy do końca tej naszej pierwszej części debaty. W drugiej części, którą będziemy wieczorem kontynuować, możemy wszyscy mieć większy udział. Wszyscy ci z Was, którzy mają pytania do jednej, do drugiej, do obydwu stron, do mnie nie udzielam odpowiedzi. To proszę, żeby te pytania przekazali do mnie do czasu obiadu. Tak, zapisać na karteczkach, podejść do mnie, to ja zanotuję. Tak, żebyśmy mogli potem oczywiście stronom te pytania przekazać, tak żeby oni mieli chwilkę czasu, żeby jeszcze przygotować się do odpowiedzi na te pytania. Jeśli ktoś z Was chce wziąć udział w tej części i wygłosić swoje stanowisko, swój komentarz, swoje argumenty, poparcie za jedną tezą bądź za drugą, to też proszę się do mnie zgłosić. I od razu się przygotować, że to musi być krótkie stanowisko w granicach 4 minuty, dlatego że też nie mamy wiele czasu, też to będzie około 20 minut na prezentację tych stanowisk. No i tym optymistycznym akcentem kończymy tą pierwszą część, zapraszamy na drugą i oddaję już głos Łukaszowi.
Dziękuję.